Siostry i bracia, chciałbym, żebyśmy usłyszeli dzisiaj w tej lekcji Bożego Słowa to przypomnienie Pana Boga, który mówi nam, że słowo, które daje, jest konkretne, bardzo wyraźne i źle się z tym słowem obchodzimy. No to jest taka sytuacja, do której przeżycie nas dzisiaj Pan Jezus zaprasza, że ludzie, czyli my, mamy do Niego sprawę, proszą Go, żeby położył na głuchoniemego rękę. Jezus akurat wszystko zrobił, tylko nie to. To jest bardzo ważne w zapisie Marka. Wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy, śliną dotknął mu języka. Nic nie wiemy o tym, żeby posłuchał ludzi i położył na niego rękę. Słowo Boże jest precyzyjne. Zapis Ewangelii jest bardzo pokazujący się, zobaczyć właśnie co pokazuje. Dlaczego w ogóle mamy ten zapis? Kto to zobaczył? Dużo więcej zobaczyło, niż gdyby tłum otaczał Jezusa. No, próbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest gęsty dość tłum. Ludzie się przepychają, bo chcą być bliżej papieża. A w tym przypadku Jezusa Chrystusa. Ile ludzi jest w stanie zobaczyć to, co On robi? No, mniej więcej wzrost mają jednakowy. Ile? 15, 20 osób tak w koło widzi? Kiedy Pan Jezus bierze tego człowieka i odprowadza go od tłumu gdzieś na bok, robi dystans, nie? Widzą setki. I widzą dobrze, co czyni. A potem Jezus ma prośbę. Nikomu nie mówcie. My wiemy lepiej. U świętego Marka w Ewangelii to jest bardzo ważny wątek. Sekret mesjański. Dlaczego Jezus nie chce, żeby mówili? Dlatego, że ludzie wiedzą lepiej. Ludzie wiedzą lepiej od Pana Boga. Oczywiście w cudzysłów to wkładamy. Ludzie mają swoje rozumienie Mesjasza. Ludzie wiedzą, co Jezus powinien, co musi, co to znaczy, że jest Mesjaszem. A Jezus przychodzi to wszystko wyprostować. Każdy komentarz, każde przekazanie wiadomości, które Jezus nie chciał, żeby przekazywali, to tylko mąci sprawę. To tylko oddala ten moment takiej jaskrawości wejrzenia. I to się, siostry i bracia, wcale nie skończyło. My mamy dzisiaj konia z rzędem temu, kto się w kościele wreszcie, nie wiem ile razy by musiał to powtórzyć, powie, że o żadne jabłko nie chodzi w tej scenie. Ksiądz profesor Edward Staniek, że znowu go przywołam, nam klerykom mówił, ciekawe ilu nas to zapamiętało, że w tym opisie trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju nie ma żadnego opisu grzechu pierworodnego. Nie chcę robić jakiej ankiety, kto z was zgadza się z księdzem Edwardem, że tu nie jest opis grzechu pierworodnego. Kto tu się urodził? Kto tutaj dostał zmazę pierworodną jako dziedzictwo? Nikt. Jeśli ten grzech jakoś nazywać w tej Biblii, co tutaj ten zapis, to jest bardzo kluczowy tekst dla naszej wiary. To jest bardzo ważne tąpnięcie w relacji człowieka z Panem Bogiem. Ale to jest grzech rajski. Dzisiaj słucham jednego dominikanina, który komentuje ten fragment. Oczywiście opis grzechu pierworodnego. Tak. Utrwalamy kalkę. To co się dziwimy, że jakiś ma cały zestaw ludzi wyobrażenie, że o jakieś jabłko chodzi. W ogóle odchodzą od wiary. Myślę, że to jest jakiś stek bzdur. No, jeśli o jabłko poszło, a to naprawdę jest jedno z pryncypiów wiary żydowskiej i chrześcijańskiej, grzech pierworodny. To jeśli poszło o jabłko, no to naprawdę uśmiejmy się z tego i idźmy do domu. Nie, nie mamy tutaj co szukać. O żadne jabłko tam nie chodzi. Owoc dodatkowo jest precyzyjnie przedstawiony. Nie? Kiedy ona patrzy na niego, to Jan Święty pisze pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota. To zawiera w sobie ten owoc. Widział kto jabłko, które zawiera tyle rzeczy? I to w dodatku takich rzeczy? Ewa oczywiście nie językiem janowym to widzi, tylko Ewa to jest oczywiście ten obraz starotestamentalny. W tym języku, jakim się autor natchniony wtedy, prawie 4000 lat temu posługuje, pisze, owoc jest dobry do zjedzenia, jest rozkoszą dla oczu. No to jeszcze mogłoby się tego jabłka jakoś trzymać. I że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Więc, siostry bracia, wybijamy kolejny raz w tej relacji którą tutaj pielęgnujemy przy ambonie, to jabłko. Nie damy rady go zamazać na tysiącach obrazów, które powstawały na przestrzeni wieków. Jakoś ten artysta chciał to wyrazić. Jest takie łacińskie słowo malum, które oznacza jedno i drugie. No i stąd się to wzięło. Ale nie z Biblii. Czy wiecie, korzystając z okazji, teraz proszę mocno siedzieć, czy wiecie, że nie ma takiego przykazania nie zabijaj? Piąte przykazanie wcale nie jest nie zabijaj. My to, siostry bracia, tak się przygotowałem do tej homilii, my to tak łykamy w Kościele. Że Pan Bóg właściwie, może tego nie wypada mówić, ale tak traktujemy trochę, taki schizofreniczny jest, nie? Mówi piąte przykazanie, nie zabijaj, i równocześnie mówi to zabij, tu zabij, tego zabij, a tego ukaraj śmiercią. No przecież to wszystko jest w prawie żydowskim, to wszystko jest w Torze. Otóż kto Torę czyta i kto Torę tłumaczy, a nawet i Biblia Paulistów wydana w roku 2009 już precyzyjniej tłumaczy nam to słowo. Pan Bóg w piątym przykazaniu powiedział, nie będziesz mordował. Jest to zabicie? Jest to akurę, można zabić? Dzisiaj dzieci naprawdę będą mieć problem już teraz z tym, czy można zabić indyka. Bo przecież jest piąte przykazanie, nie zabijaj. No i będą nam przyrastać takie religijne wegetariany. Bo nawet w Piśmie Świętym jest tak napisane. Bo nawet Pan Bóg tak powiedział. Nie, właśnie nie powiedział. Jest różnica między zabić a zamordować. Jest różnica i im więcej mamy w tej przestrzeni takich dzisiaj dylematów, niuansów, tym wydaje mi się, powinniśmy zwrócić się do Pana Boga właśnie w taki sposób, jaki On chce. Precyzyjnie odczytać to, co do nas mówi. Ta przestrzeń tych różnych nieporozumień, tego zamętu, to naprawdę jest powód bardzo wielu odejść od Pana Boga, bardzo wielu odejść od Kościoła. Bo ktoś miał wyobrażoną jakąś karykaturę Boga, bo ktoś mu tak przedstawił, nie? Bo sam sobie tak wyobraził, bo pozbierał, nie przeczytał nigdy Pisma Świętego, żadnego z kluczowych fragmentów Biblii nie nauczył się na pamięć. Nie? Ale tu usłyszał, tam zobaczył, to, a tu mu w filmie pokazali, o. W filmie mu pokazali, po co sobie wyobrażać, jak film upraszcza sprawę, od razu wszystko jest pokazane, nawet nie czarno na białym, tylko kolorowe i nawet w 3D. Te lekcje Bożego Słowa dzisiaj, siostry bracia, to najpierw, no nie mogę wszystkiego, ale to najpierw chciałem, żebyśmy usłyszeli, że to jest naprawdę dobra nowina. Kiedy Paweł Święty mówi o Słowie Bożym, że ono jest jak miecz obosieczny, który rozdziela nawet kości od szpiku, nie? To jakby kości, to jakie to musi być, ostrze, nie? Jaki rodzaj samurajskiego miecza przywołać by mogli, gdyby znali tam wtedy te odniesienia. Więc Paweł mówi, miecz obosieczny. No żaden miecz nie był w stanie oddzielić szpiku od kości. Można pogruchotać kości, można wylać z nich szpik, ale żeby to rozdzielić, no nie dysponował lepszym obrazem Święty Paweł, ale o Słowie Bożym mówi, nie? Że ono jest takie konkretne, że ono jest takie jednoznaczne, że ono tak pięknie nazywa rzeczy po imieniu. Oczywiście mamy też, proszę bracia, w tym genialnym zapisie, bo to jest genialny zapis grzechu rajskiego, przyczyny, jak to nazwać, nie? Tą intuicję, którą Pan Bóg temu autorowi natchnionemu podał. Nie? On w gębę demona wkłada słowa, czy to prawda, że czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Pan Bóg tak nie powiedział. Ale Pan Bóg również nie powiedział, a nawet go dotykać. Jak się trzymać? A tam każde słowo w Torze, każde słowo, zwłaszcza w tej pierwszej części Księgi Rodzaju, ma znaczenie dla całej Biblii. Nie? To, co Ewa mówi temu szatanowi w tym dialogu, nie? To jest taki obraz bardzo też dla nas, ma być wyraźny, konkretny, nośny. Nie wolno nam jeść z niego, a nawet go dotykać. Tak Pan Bóg nie powiedział. Pewnie chodzi, siostry bracia, o to, żebyśmy się starali o to, żeby odróżnić jedno od drugiego. To, co Pan Bóg powiedział, od tego, czego Pan Bóg nie powiedział. Że to jest w stanie naprawdę bardzo wiele rzeczy oczyścić, bardzo wiele rzeczy wyjaśnić, bardzo wiele rzeczy ożywić. To naprawdę powinna być nasza troska o tych wszystkich, którzy mają zasnute, zamglone wyobrażenia tego, czym jest chrześcijaństwo, kto to jest Jezus Chrystus, kim jest Bóg naprawdę. I nie ma drogi innej, tylko właśnie przez takie rzeczowe, precyzyjne, konkretne wyjaśnianie. doczytywanie, a w tekście źródłowym patrzyłeś, a sięgnąłeś do Biblii, a ksiądz na YouTubie powiedział, no, ale argument. I to jeszcze nie wiadomo jaki ksiądz. Zawsze mnie bawiły, bo to już od czasów komuny mamy te różne takie telewizyjne wypowiedzi księży, oni są różni i tam, że jest KS napisane, to już nie wiadomo, jakiego to jest, czy to jest polsko-katolicki kościół, czy mariawitów, czy adwentystów, nie wiem, czy adwentyści mają księży. W każdym razie możliwa jest naprawdę wielość. Ktoś zobaczył na ekranie, ktoś usłyszał na YouTubie. A ostatnio to w ogóle taki fajerwerk słyszałem, że na YouTubie był głos księdza, który się przedstawił, ale nawet nie podał swojego imienia i nazwiska, tylko powiedział, że jest księdzem. I mówił o rzeczach, które poburzyły krew, które orzeźwiły religijnie wielu, tylko trochę nie w taki sposób, w jaki Pan Bóg chce nas ożywiać. Więc to żyjemy w takich czasach, zwróćmy uwagę, siostry bracia, że to mamy teraz tą przestrzeń medialną, hochsztaplerzy się wszędzie pojawiali. Nie każdy przemawiający kaznodzieja internetowy jest hochsztaplerem, ale jak odróżnić jednego od drugiego? Nie? Co mają robić biedne dzieci i młodzież, które są skłonne tam słuchać? Jeżeli są skłonne takich wielkich, świętych rzeczy słuchać i oddzielić plewy od ziarna, nie? Oddzielić to, co Pan Bóg powiedział, od tego, czego Pan Bóg nie powiedział. Ale to jest, siostry bracia, tylko wstęp. Ja już kończę tą homilię, bo to jest tylko wstęp. Teraz chodzi o to, wracamy do tej sceny nad Jeziorem Galilejskim, żeby Pana Jezusa posłuchać. Że jak Pan Jezus przykazał im, żeby nikomu nic nie mówili, to powinno się to skończyć kropką. Żebyśmy nie wchodzili w szeregi tych ludzi, którzy wierzą lepiej od Jezusa. Którzy są w stanie sobie wszystko wytłumaczyć. Są w stanie tak wyinterpretować, żeby wyszło na ich. I to na pewno będzie lepsze. I to na pewno będzie lepsze. I może Bożej chwały będzie przez to wiele. Nie jeden się zagubi. Nie jednemu się zamgli. Nie jeden się przewróci. Wracamy do Słowa Bożego, które jest źródłem życia. Do tego, że naprawdę szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a nie szczęśliwy ten, kto popełnił grzech i schował się przed Panem Bogiem. No wiele tu jest treści, wiele tu jest zdań, które naprawdę dzisiaj są takim orzeźwieniem dla nas wszystkich. Warto do tych tekstów sięgać, wracać, rozważać je. A w czasie tej Eucharystii niech Duch Święty nam pozwoli tych takich podstawowych spraw pojąć chociaż kilka.